It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See
terms and conditions. 18 plus. Dziś będzie o tym, dlaczego tak łatwo przychodzi nam porównywanie się do innych i dlaczego robimy to również w środowisku zawodowym. Będzie również o tym, dlaczego nie powinniśmy tego robić jako menadżerowie, porównując pracowników między sobą i jako pracownicy nie powinniśmy porównywać się do innych. I co konkretnie zrobić, żeby przestać. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 26. odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Magda mówi tak. No fajny ten projekt plakatu, fajny, fajny. Gdybyś jeszcze tak dodał takiego trochę, wiesz, polotu, takiego mu nadał trochę sznytu, wiesz, takiej elegancji. Na co Marek, jej pracownik, odpowiada, że no, słuchaj, nie wiem, chodzi Ci o target, do którego ten przekaz jest kierowany, czy że kolor powinien być jaśniejszy, żeby osiągnąć ten efekt, o którym mówisz, czy czcionka powinna być inna, jak to widzisz? A Magda już odlatuje w kosmos porównań. Wiesz, no, tego się nie da tak opisać, to nie chodzi o czcionkę ani o kolor, tu chodzi bardziej o to, żeby taki mieć efekt, no wiesz, tak jak Zosia myśli, to co też Zosia wtedy osiągnęła, jak robiła ten plakat 2 lata temu. Pamiętasz tą prezentację? No, klient oszalał, no to dokładnie tak jak Zosia zrób. Już wiesz, rozumiesz. No i zaczynamy. Marek mówi, że nienawidzi być oceniany, ale jednocześnie nie daje mu spokoju to, co Zosia ostatnio usłyszała na rozmowie rocznej. Bo oczywiście Marek wie to, co Zosia usłyszała. Specjalnie następnego dnia zaprosił ją na pracowniczy koleżeński lunchik, żeby sobie dokładnie to wszystko od niej usłyszeć. Co prawda oboje przez Magdę zostali docenieni, ale czy aby na pewno on jest tak samo doceniany jak Zosia? No bo przecież on pracuje więcej i dostarcza więcej projektów, a przynajmniej tak mu się wydaje. Jego skromnym zdaniem ogólnie robi to lepiej. No ale ta złota prezentacja Zosi, Zosia była wtedy gwiazdą przez pół roku, wszyscy wszystko z nią konsultowali, wszyscy ją pytali o zdanie. O bo co, bo taka jest niby dobra? To był przypadek, czysty przypadek. Po prostu trafiła totalnie w typa gust. Zresztą słabego typa. Słabego typa, słaby gust. Żenujące. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, cała karuzela myśli, ptak nakręcacz, samonakręcacz już jest u Marka uruchomiony. Mamy tutaj taki trochę makabryczny trójkąt porównań, takie dance macabre. Oczywiście zapraszamy się do tego tańca na własne życzenie. I na początku jest może miło, fajnie, fajniusio, bo tłumaczymy sobie sami, że no, ja tylko obserwuję, żeby sobie wyrobić własne zdanie. I cała machina racjonalizacyjna, przecież posiadanie swojej opinii to jest nic złego. Albo funkcja społeczna, jako racjonalizacja. No przecież to jest moja koleżanka, to co, już nie mogę normalnie się z nią spotkać na lunch, zapytać, porozmawiać? Mhm, możesz. Ale potem, tak jak to w Dance Macabre, zaczyna się niewinnie, a nagle dookoła się pojawiają czarne maski, tempo wirowania się zaczyna takie, że odpadają nawet najlepsi, bo się wykańczają. Dlatego naszą rozmowę o porównywaniu się zaczynamy od tego, co nas ciągnie i co nas motywuje i co jest pod spodem w naszych mechanizmach, że ten taniec się w ogóle rozpoczyna. Bo jest taka dama, która za to odpowiada. Ta dama nazywa się samoocena. I to jest bardzo chytra dama, bo można by ją zamknąć w takiej opowieści wuja na weselu. Czyli lepiej jak jest lepiej. Albo sobie właśnie wyciągnąć z wora z mądrościami, że lepiej jak jest komunikacja niż jak jej nie ma, albo że lepiej się dzieje dobrze niż jak się dzieje niedobrze. jak patrzymy na badania nad samooceną, to generalnie widać, że ludzie, którzy mają wysoką samoocenę ogólną, to są ci sami ludzie, którzy szukają pozytywnych wzmocnień. Ci, którzy się porównują w dół, co to znaczy, zaraz powiem, a ci, którzy mają negatywną samoocenę, widzą i słyszą głównie to, co jest na ich temat niekoniecznie przychylne, porównują się w górę, czyli robią wszystko to, co pozwala im w tej niskiej samoocenie pozostać. Co jest w samoocenie ciekawe, to właśnie to, że to jest taka samospełniająca się przepowiednia. To znaczy udowodnione jest, że właśnie te osoby o wysokiej samoocenie łatwiej wyłapują i przyjmują informacje pozytywne na swój temat, a osoby generalnie o niskiej samoocenie wyszukują informacje ciągnące w dół. Samoocena to zasadniczo myślenie o samym sobie. Samoocena jest elementem ego i każdy, absolutnie każdy, nie tylko ten, co ma wybujałe ego, czy ma ego wielkości tego pokoju, tak jak mówiliśmy w 25 odcinku, czy jest bardzo pewny siebie, ma samoocenę. Wewnętrzny obraz samych siebie to jest jedna z najważniejszych i najbardziej dla nas podstawowych rzeczy, jakie mamy. To jest taki bastion tożsamości, któremu nie pozwolimy upaść, a jeśli już, to na pewno pozwolimy mu upaść jako ostatniemu. A zanim upadnie, to uruchamiamy szereg mechanizmów psychologicznych. Uruchamiamy na przykład racjonalizację, że właśnie dobrze się stało, albo uzasadnianie sobie i innym, że wcale nie jest tak, jak inni mówią, bo przecież się mylą, a tylko ja mam rację. No i tutaj nie możemy nie puścić absolutnego hitu, który powstał w trochę innym kontekście, ale do naszego myślenia i tego tematu, w którym jesteśmy, nadaje się idealnie. Nie jest to co prawda stara piosenka, wręcz przeciwnie, bardzo na czasie, ale idealnie oddaje to, jak działa struktura naszego ego.
Nie, tylko ty masz rację, reszta świata żyje w błędzie. Horyzont jest ładny, ale spróbuj patrzeć wędzie. Trochę wędzi, patrz, trochę wędzi.
Dokładnie. Wąskie myślenie i przywiązanie do swojego zdania i do swojego obrazu siebie nie jest tylko kwestią ludzi ograniczonych i myślących wąsko. To jest naturalny odruch. To jest sposób zachowania i myślenia każdego z nas. A jeśli jesteśmy w stanie ponad to wyjść, tak jak powinniśmy robić, to jest wynik naszej pracy nad sobą, w wyniku właśnie bycia elementem społeczeństwa, w wyniku aplikacji kultury. Jak mówi Tako, a właściwie jak podaje Tako, tylko ty masz rację, reszta żyje w błędzie. Dokładnie tak jest. Robimy to po to, żeby chronić swoje ego. I spróbuj patrzeć trochę węziej, patrz trochę węziej. Po to, by ograniczyć mózgowi wysiłków poznawczych w związku z poznawaniem, rozumieniem, przetwarzaniem nowego. Zobaczcie, jak dużą pracę wykonujemy na co dzień społecznie, jak dużą pracę wykonujemy też kulturowo, żeby jednak wygrać z tymi starymi mechanizmami mózgu i zachować otwartość i ciekawość wobec tego innego, wobec tego nieznanego. Samoocenę można podzielić. Zwykle mamy jedną generalną samoocenę i to można by tak prosto opisać, jak właśnie wygląda nasz obraz samych siebie, ale też jest taki obszar samoocen cząstkowych, czyli określenie, co w jakim obszarze nam działa, na jakim poziomie. Czyli na przykład możemy czuć się pewnie w obszarze zarządzania ludźmi, bo mamy w tym doświadczenie, ale możemy mieć niską samoocenę w obszarze wyglądu, bo na przykład uważamy, że jesteśmy za grubi. I tutaj taki przykład, na przykład, mi wpadł, jak to mówią mądrości z wora z mądrościami, bliższa ciału koszula. Stąd też biorą się porównania. Porównania, o których już wspominałam, porównania w górę i w dół. Widać w badaniach, że osoby o niskiej samoocenie chętniej porównują się w górę, czyli do osób, które są lepsze od nich w jakimś obszarze. W naszej historii to może być Marek, który sobie w głowie odtwarza w kółko scenę swojej prezentacji i porównuje ją do sceny prezentacji Zosi. I słyszy ten pomruk znudzenia i niezadowolenia klienta na swojej prezentacji i te brawa i ten zachwyt na prezentacji Zosi. Oczywiście pomruki słyszy dużo bardziej dojmujące, a brawa dużo bardziej gromkie. Gromkie brawa, w ogóle kocham te gotowe zwroty w naszym języku. Dzięki temu czuję się gorzej. Ale jeśli my się czujemy gorzej, to funkcją samooceny jest to, żeby ona była stała. I tutaj ta funkcja zostaje spełniona. Ta potrzeba, można by powiedzieć tak, ożywiając samoocenę, zostaje zaadresowana. Działa to też w drugą stronę. Można porównywać się w dół, czyli do osób, które są w gorszej od nas sytuacji albo które zrobiły coś gorzej od nas. I na tej kanwie budować sobie swoją znakomitość, a raczej utrzymywać znakomitość, która zgadza się z tym, że nasza samoocena jest wysoka. Możemy tutaj też oczywiście w tym celu używać mechanizmów racjonalizacyjnych. Pokazywać sobie innych gorszymi niż oni w rzeczywistości są, albo obniżać ich wartość, pomniejszać, osłabiać osiągnięcia. I w tym wszystkim nie chodzi o to, że to się dzieje celowo, że kogoś nie lubimy, że mamy złą wolę, albo że mamy do kogoś pretensje. Odwoływanie się do innych i porównywanie się jest absolutnie, totalnie naturalne. Tak właśnie buduje się, właściwie zaprasza się tą damę, samoocenę, tak zbiera się wiedzę o sobie i w taki sposób też ludzie rozwijają się i czerpią informacje o świecie. Dlatego nie jest tak, że porównują się do innych ludzie zakompleksieni albo ludzie niezadowoleni z życia, bo tworzenie i obrona swojej samooceny, odbijanie swojego obrazu od obrazu innych ludzi jest naturalnym procesem społecznego uczenia się. Tak samo uczymy się, jak zachowywać się na czyjejś obronie doktoratu. Na takim evencie jesteśmy pierwszy raz i patrzymy na to, co robią inni ludzie. Tak samo uczymy się, jak jesteśmy w restauracji i dostajemy nową potrawę, którą pierwszy raz w życiu mamy na talerzu. Skąd inąd mielibyśmy wiedzieć, jak się to robi, gdybyśmy nie obserwowali innych ludzi? Lęk przed byciem innym, przed niedopasowaniem i przed byciem osądzonym, przed usłyszeniem albo odczuciem, że nie pasujesz, jest jednym z naszych największych społecznych lęków. I ma to sens, bo jest zbudowany na tym, że jeśli nie będziesz umieć się dopasować, nie będziesz umieć robić tego, co inni ludzie, to po prostu w społeczeństwie nie przetrwasz. Z tego też powodu jesteśmy w stanie jako ludzie robić rzeczy absurdalne. Na przykład zaprzeczać temu, co widzimy naocznie przed sobą. Jeśli jeszcze nie znacie eksperymentu Asha, Solomona Asha, to bardzo serdecznie polecam. Solomon Asha pokazał, że nawet jeśli widzimy, że jeden odcinek jest wyraźnie krótszy niż poprzednie, ale osoby przed nami powiedzą, że jest dłuższy albo że jest takiej samej długości, to po kilku rundach i po tym, jak usłyszymy, co mówią inni, będziemy dokładnie to samo, co inni mówić. Eksperyment Asha ma zresztą wiele replikacji i wiele podobnych pomysłów. Jednym z nich jest taki współczesny eksperyment, który pokazuje, że ludzie w poczekalni w przychodni, którzy słyszą dzwonek, zaczynają wstawać. Zaczynają wstawać wtedy, kiedy widzą, że inni ludzie w poczekalni też tak robią. Czyli widzą rytuał, który jest może dziwny, może niezrozumiały dla nich, ale po chwili zaczynają go naśladować. I na początku ludzie w poczekalni są podstawieni, ale kiedy już wychodzą ci, którzy pomagali eksperymentatorowi i okazuje się, że zostali tylko ci, którzy się nauczyli tego zachowania, nauczyli się powtarzać ten rytuał i byli właśnie badanymi w badaniu, to oni będą dalej ten nawyk utrzymywać. I wchodzą nowi ludzie i oni się uczą od tych, którzy nauczyli się przed chwilą. I tutaj chciałoby się powiedzieć, że tak to po prostu przez pokolenia trwa i trwa i tak się toczy. Tutaj widać wyraźnie, że z jednej strony to naśladownictwo i budowanie siebie jako człowieka w odniesieniu i w kontekście do innych ludzi, to jest coś potwornego, no bo nas ogranicza, zamyka na nowe możliwości, sprawia, że jesteśmy do siebie bardzo, bardzo podobni. Ale z drugiej strony też pozwala nam przetrwać. Pozwala naszemu mózgowi oszczędzić rozkmin, oszczędzić wysiłku poznawczego, no bo bierzesz to, co jest gotowe, no i już. I właśnie dlatego nauka społeczna i definiowanie siebie w kontekście innych są nie do przecenienia. No i dlatego też nieporównywanie się do innych w takim środowisku jak środowisko zawodowe, które jednak stanowi bardzo dużą część naszego życia, jest po prostu trudne. Robimy to intuicyjnie, przenosimy to z innych obszarów życia, ale na poziomie interpersonalnym, na poziomie rozwojowym czy na poziomie właśnie takiego indywidualnego budowania swojej ścieżki kariery, porównywanie się w firmie rodzi ogrom problemów. I teraz przejdziemy sobie do tego, jak z tych problemów wychodzić, jak sobie z tym radzić. Niektórzy mówią, że porównywanie się do innych motywuje ich do działania, że dzięki temu mają power. Okej, ale co w sytuacji, kiedy nagle tej osoby, której jesteśmy, mówiąc po instagramowemu, followersem, na przykład zabraknie w firmie? I co, wtedy nie będziemy mieli do czego dążyć? Znajdziemy sobie innego, mówiąc po oldschoolowemu, idola? Czy zmienimy cel, czy poddamy się z jego realizacją? Ryzyko tego jest bardzo duże. Spoko, oczywiście bardzo nawet spoko jest mieć wyobrażenie ideału, do którego dążymy. Ale dużo lepiej niż podążać jako follower za jednym idolem, jest inspirować się różnymi osobami w zakresie różnych zachowań. Bo to też z jednej strony pomaga nam mieć wachlarz i wybierać sobie w konkretnym przypadku, a nie oglądać się na tą jedną osobę, a z drugiej strony pomaga nam nazywać. To nie jest tak, że ja chcę być jak on, tylko chcę być jak on w zakresie tego, bo taka cecha wydaje mi się przydatna, taka cecha wydaje mi się sensowna i chcę taką cechę posiadać, nabyć na przykład. I to nazywanie, to ukonkretnianie bardzo nam pomaga w rozwoju. Kolejny argument. Bardzo często zdarza się, że jeśli zapatrzamy się w kogoś tak bezkrytycznie, to potem spadek z tej wysokości jest dużo bardziej bolesny. I niestety, jak mówi wór z mądrościami oraz Kazimierz Pawlak w samych swoich, Wyżej wyleziesz, z większym hukiem zlecisz. Naturalnie ja nie podpisuję się pod tą mądrością zawsze i generalnie i nie uważam, że cokolwiek powinno nas powstrzymywać przed pięciem się do góry i przed rozwojem, a już na pewno nie my sami, ale faktycznie w kontekście motywowania się przez chęć bycia jak ktoś i kopiowania czyichś zachowań, widziałam już wiele takich przypadków, że się to wywalało i dlatego przed tym przestrzegam. Jeśli Marek tak się nakręci, że w wyniku działań Magdy albo sam będzie powracał do porównywania się do Zosi, to myślenie o tym, że inni ludzie robią tyle rzeczy, że są tak fantastyczni i chce być dokładnie jak Zosia, wywala się właśnie na pierwszym zakręcie. Bo grozi albo tym, że będziemy obserwować Zosię tak wnikliwie, że będziemy widzieć wszystkie jej potknięcia, w końcu ją znienawidzimy i będziemy żyli w poczuciu skrajnej niesprawiedliwości, że ona jest tak doceniana, a przecież jest tak słaba, albo grozi tym, że będziemy starali się ją kopiować, co oczywiście z jednej strony zostanie przez innych od razu zauważone, z drugiej strony ograniczy nasz potencjał, a efektów może zwyczajnie nie przynieść. Jeśli daną osobą chcemy się inspirować, to super, ale polecam zrobienie tego uczciwie. Na przykład skonfrontowanie się wprost i powiedzenie naszej podziwianej Zosi, że słuchaj, wiem, że zrobiłaś to świetnie, wydaje mi się, że ja nie mam takiej cechy jak ty, która ci pozwoliła to osiągnąć i chciałbym może ją rozwinąć, może przychodzi ci do głowy coś, co mógłbym zrobić, żeby się trochę podciągnąć w tym danym obszarze, może mógłbym poobserwować, jak ty nad tym pracujesz albo zrobić to z tobą. I jeśli właśnie sobie pomyśleliście, że nie, Zosia na pewno się nie zgodzi, w ogóle czemu miałaby mu pomagać, to się naprawdę zdziwicie, jak spróbujecie. Ja też kiedyś myślałam, że proszenie ludzi wprost o to, że no, chcemy się rozwinąć dzięki nim, to się nie uda. To się udaje, naprawdę. Ludzie w takich sytuacjach bardzo rzadko odmawiają. Zmieniając trochę buty, może być trochę też tak, że jeśli zupełnie jesteście Bogu ducha winnym kolegą, koleżanką Marka, który w ogóle nie tańczy porównującego się dance macabre, ale Marek wciąga go w komentowanie, w porównywanie się do Zosi, pyta Was na przykład o to, czy to Zosia lepiej poprowadziła to spotkanie, czy właśnie ja, Marek. A który projekt wolisz? A z kim Ci się lepiej pracuje? No tutaj wypadałoby jako kolega, osoba stojąca z boku, pchnąć myślenie Marka na takie tory, które pozwolą mu skupić się na samym sobie. Które pozwolą mu skoncentrować myśli wokół jego ścieżki, wokół jego rozwoju, jego planu. Może wypracowanego z menadżerem, może takiego, z którym sam do menadżera może przyjść, ale chodzi o to, żeby nie wieszać się na porównaniu z Zosią, ani w ogóle z nikim innym, bo to się wcześniej czy później wywala. Dodatkowo w takim porównywaniu się, w takim pytaniu kolegów z pracy nie ma dobrego wyjścia. Jeśli jesteś właśnie takim kolegą, to raz odpowiesz, że nie, no Marek, ty byłeś lepszy. To potem będzie kontynuacja i Marek przyjdzie i mówi, widzisz, a ta Zosia to jest taka gwiazda, a ona wcale nie jest taka dobra. I jak zaczniecie, jak wejdziecie w tą furtkę, to potem będzie bardzo trudno Wam z tego wyjść. Także od razu polecam spychanie Marka właśnie w taką indywidualną ścieżkę. Kolejny raz zmieniamy buty i tym razem wchodzimy w buty Magdy. Jeśli jesteśmy Magdą i nie jesteśmy w stanie oderwać się od konkretnej osoby w porównywaniu, to wiedzmy, że raz otwierając taką furtkę, wpuszczamy pierwsze nutki dance macabre. Źródło tego problemu bierze się z tego, że Magda nie mówi Markowi, czego dokładnie oczekuje. Bo właśnie, albo nie ma czasu tego dobrze przemyśleć, albo nie ma na tyle refleksji, żeby nazwać konkretne kompetencje i umiejętności, których oczekuje. Obydwa te powody nie świadczą o niej najlepiej, jako o menadżerze. I jasna sprawa, że może być tak, że Magda ma mało czasu, ma dużo obowiązków i że to jest na przykład kwestia organizacji, w jakiej pracuje. Ale niestety nie można niczym usprawiedliwiać rzucania pracownikowi ochłapów. Bo teksty typu, chodzi o to, żebyś zrobił to jak Zosia, albo że odpowiedź na Twoje pytanie jest takie, że Zosia robi to dobrze, to właśnie jest ochłap. Nie mówi, jaką drogę Marek indywidualnie powinien przejść, co realnie może zrobić, żeby się rozwinąć. Komunikat w stylu, bądź jak ktoś, jest nie tylko niemożliwy do realizacji i do wdrożenia, ale też bardzo krzywdzący, bo oznacza, że taki jak jesteś, jesteś niewystarczający, więc to, co musisz zrobić, to się zmienić. Ja rozumiem, że Magda może nie mieć złych intencji. Używa przykładu Zosi właśnie, żeby coś zobrazować, żeby znaleźć właśnie przykład. Bo też może być tak, że po prostu zwyczajnie nie umie tego nazwać, że Zosia ma w sobie to coś. Ale Magda jako menadżer powinna to zwyczajnie ćwiczyć, powinna się uczyć nazywać, czego potrzebuje co jej się tak podoba w danej osobie, właśnie na przykład w Zosi jako w pracowniku, a co jej się nie podoba w tym drugim, czyli w Marku. I takim językiem mówić do swoich ludzi. Jeśli więc jesteście Markiem, do którego Magda mówi, porównując go do kogoś innego, spróbujcie doprecyzować, dopytać, o jakie dokładnie cechy Magdzie chodzi. O jaki efekt pracy, o jakie konkretne sytuacje, o jakie zachowania. Dajcie też Magdzie feedback. Jeśli nie wiecie, jak to robić od strony formy prowadzenia rozmowy, to odcinki 24 i 25 Ludzi z pracy są właśnie dokładnie o tym. Jak zawsze, jeśli oczekujemy zmiany, pierwszym krokiem jest świadomość problemu. W tym przypadku uświadomienie, powiedzenie Magdzie, że wolelibyście nastawienie na Was. Rozmowy o tym, co Wy moglibyście zrobić lepiej i jak dokładnie brzmią, wyglądają jej oczekiwania. Dokładnie tak samo, jeśli jesteście Magdą i nagle Marek ni z gruszki, ni z pietruszki, albo ewentualnie ścicha pęk, pozostając w klimacie powiedzonek, coś Wam rzuca. Jakieś odniesienie do Zosi, jakieś małe porównanko, jakieś niewinne pytanko i nic o Zosi nie mówiliście jako Magda. Nie było w ogóle żadnego porównania, nie mamy tego problemu, ale Marek sam z tym przychodzi. I to jest jak pierwszy karaluch w chacie, który niby inwazji nie czyni, ale jednak bicie na alarm i lekka panika, spoko, adekwatna do sytuacji. Bo to oznacza, że on już w tym kierunku idzie. On w sensie Marek, a nie karaluch, że Marek ma już zbudowany jakiś obraz i trzeba go z tej drogi zepchnąć. Jeśli jesteście menadżerem Marka, to pierwsza rzecz tutaj do zrobienia to jest wyciągnięcie Marka z tej dans makabrycznej pary. Stworzenie idealnego obrazu pracownika, narysowanie naszych oczekiwań, do których Marek powinien się porównywać, ale nie porównanie do konkretnych osób. I powiedzenie o tym Markowi, że ja sobie wyobrażam, że Ty pracujesz tak, 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 tak i tak. Ale to jest w odniesieniu do moich wyobrażeń, do tego, co ja bym chciał jako menadżer. Jeśli ktoś bardzo mocno w tym kierunku ciągnie, to można mu wskazać odmienności, podkreślić odrębność każdego człowieka, każdego pracownika i powiedzieć, że to jest ostatnia taka rozmowa, że nie będziecie mówić o innych osobach, bo Wy jako Marek i jako Zosia macie zupełnie odmienne drogi, macie inne talenty i inaczej będziemy je rozwijać i inaczej będziemy je wykorzystywać, także w firmie. Dużo lepiej jest odwoływać się do moich jako menadżera oczekiwań względem Ciebie konkretnie, do moich wyobrażeń, do moich potrzeb, jakie mam względem Twoich działań, względem Twojej pracy, a nie do tego, że ktoś inny jest taki i Ty bądź mniej taki jak on albo bardziej taki jak on. Bo to jest właśnie ochłap, to jest skrót. Warto też może przypomnieć, że każdy rozwija się, żeby być lepszym albo innym, bo to nie musi być oczywiście zawsze tylko progres, żeby być lepszym od siebie poprzedniego, a nie od kogoś innego, od kogoś z boku. Albo jeśli ktoś chce i lubi się ścigać, to żeby się ścigać z samym sobą, a nie z kimkolwiek innym. Wiem, że tutaj zawiało troszkę coachingiem i nie jesteś zwycięzcą, bo jest tak, że możesz się w ogóle nie chcieć ścigać. No i tak, przeszliśmy sobie przez to, z czego biorą się porównania w pracy. Przeszliśmy sobie przez to, jakie sytuacje mogą nam się zdarzać, co w sytuacji, kiedy jesteśmy menadżerem, co w sytuacji, kiedy jesteśmy pracownikiem, co w sytuacji, kiedy przychodzi ktoś do nas, kto sam siebie lubi porównać do kogoś innego, jak sobie z tymi sytuacjami poradzić. Mam nadzieję, że jak się znajdziecie w takiej sytuacji, będzie Wam to pomocne. W dzisiejszym odcinku to tyle. Przypominam o zasadzie studni, czyli o tym, że to, co tutaj powiedziane w kwestiach HR-owych i ludzkich, nie dotyczy żadnych konkretnych firm, nie dotyczy żadnych konkretnych osób. Imiona są przypadkowe, to, o czym opowiadam, jest generalizacją przykładów. Życzę Wam powodzenia w godzeniu społecznego uczenia się i obserwowania innych i budowania siebie w odniesieniu do innych, ale też szukania, posiadania w tym tej naszej indywidualnej ścieżki rozwoju. Subskrybujcie, followujcie Ludzi z pracy, oceńcie, jak się Wam podobało i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A jeśli chcecie o coś dopytać albo coś mi zasugerować, macie jakiś pomysł, no to zapraszam na Instagram, zapraszam na LinkedIn, tam mnie znajdziecie. Na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej. Trzymajcie się. I powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.